Chwała Panu Bogu. Bardzo jestem wdzięczny Panu Bogu za tą łaskę, za tą możliwość, że mogę ten kolejny raz być pośród Was, bracia i siostry. Bardzo się cieszę z tego. Jest to dla mnie wielkim błogosławieństwem też i zaszczytem móc być na tym miejscu, cieszyć się wspólnie z Wami, przeżywać obecność naszego Pana, wsłuchiwać się w Jego głos. A tym bardziej też i nie tylko na dzisiejszym porannym nabożeństwie, ale też i o tym popołudniowym, o którym było już wspominane, na którym również mam możliwość, będę miał możliwość również, aby dalej przebywać razem z Wami. Także to tym bardziej raduje się moje serce. Bracia i siostry ze zboru w Legnicy, również kiedy wyjeżdżałem, przekazywali dla Was wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia, więc zechciejcie je przyjąć. Ja chciałbym, bracia i siostry, podzielić się pośród Was takim tematem, w zasadzie kilkoma przemyśleniami, które gdzieś tak mocno dotykają w ostatnim czasie mojego serca, dotykają mojego życia. Rozmyślam nad nimi, rozmyślam nad fragmentami Słowa Bożego, taką przeżywam, taką społeczność z Panem Jezusem, tak się cieszę, tak się raduję. Mam wrażenie, jakbym Go odkrywał po prostu na nowo i fascynuję się Jego osobą, fascynuję się Jego Słowem, wczytuję się i powiem Wam, wczytuję się w słowa ponownie, któryś raz już w swoim życiu, w słowa, które znam doskonale, w słowa, które czytałem naprawdę wiele, wiele razy i tak sobie pomyślałem, czy to, co przeczytam, to, czym będę chciał się podzielić, nie jest takie zbyt proste, że tak powiem. Natomiast doszedłem do wniosku, że nie powinno tak być i nie powinniśmy tak myśleć. I to jest jeden taki, myślę, z błędów, które czasem w życiu swoim popełniamy, będąc ludźmi wierzącymi przez jakiś już okres czasu. Są pewne historie w Słowie Bożym, są pewne wydarzenia, które są opisane, które są nam tak dobrze, są nam tak doskonale znane, że nawet przeskakujemy czytając, bo wiemy, co będzie dalej, wiemy, co będzie za chwilę. Jakoś specjalnie nie przywiązujemy właśnie do tego uwagi, bo wydaje nam się, no setki razy już czytałem dany fragment Słowa Bożego, co jeszcze można z niego wyciągnąć. Myślę, bracia i siostry, że Pan Bóg, kiedy mówi do nas, nie pyta się i nie myśli w ten sposób, ile razy, na ile dobrze znamy dany fragment Słowa Bożego, ale to, co jest dla nas najistotniejsze, to to, że skoro w danym momencie Pan Bóg do nas mówi przez ten fragment, to warto otworzyć swoje serce na Jego głos, warto otworzyć się i wsłuchać właśnie w treść tego słowa i przyjąć je, pomimo tego, że może być nam bardzo dobrze znany. Fragment, który chciałbym pośród Was poruszyć, to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 8. Słowo znane doskonale wszystkim, nawet myślę, że i dzieciom, ale to mnie porusza i tym chcę się pośród Was dzisiaj dzielić. 8 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 22 i poniższe nagłówek, tytuł, uciszenie burzy, to co wspomniałem, doskonale wszystkim znany fragment. Ale chciejmy sobie go wspólnie przypomnieć, przeanalizować, słuchać się, wczytać się, zagłębić się w treść Słowa Bożego i wziąć coś dla siebie. Czytamy od wersetu 22. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich: przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął i zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały. I byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc: mistrzu, mistrzu, giniemy. A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich: gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich: któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go? Bracia i siostry, to, co mnie pierwsza rzecz zastanowiła, kiedy czytałem ten fragment Słowa Bożego, to, że Pan Jezus przyszedł do swoich uczniów i powiedział do nich te słowa: przeprawmy się. Powiedział do nich te słowa: przeprawmy się. Gdzie oni się mieli przeprawić? Jaki był cel jego wyprawy? Jaki był cel właśnie jego podróży? Cel jest opisany w wersetach od 26 poniżej. Oto Pan Jezus, będąc tutaj właśnie u brzegu nad tym morzem właśnie galilejskim, prosi uczniów, aby się przeprawili na drugi brzeg, na przeciwległy brzeg, bo na tym drugim brzegu była kraina Gerazeńczyków i był tam człowiek, który potrzebował uwolnienia. Był tam człowiek, który potrzebował właśnie Bożej łaski, Bożego dotknięcia i to był właśnie cel tej podróży, cel tej właśnie wyprawy, żeby dotrzeć do tego człowieka i go uwolnić, wyzwolić go z mocy diabła, wyzwolić go, zerwać te więzy, zerwać te kajdany, którymi był przez wiele lat spętany. I Pan Jezus właśnie w tym konkretnym celu się właśnie tam udaje. Słowo Boże pokazuje, że Pan Jezus nie działał w jakiś sposób przypadkowy, ale zawsze miał konkretny cel przed sobą, konkretne miał działanie, wszystko miał pod swoją kontrolą, chociaż nie zawsze dzielił się tym ze swoimi uczniami. I myślę, że i w tym przypadku niekoniecznie oni musieli być poinformowani, w jakim płyną celu. Ale to był właśnie fakt. I to jest absolutny fakt. Przypłynął Pan Jezus na tamto miejsce, uwolnił tego człowieka i wrócił z powrotem. Przepłynął dla tego jednego człowieka. Poświęcił właśnie ten swój czas, poświęcił swoją uwagę, żeby spotkać się właśnie z tym określonym człowiekiem, który został przez niego uwolniony i dostał od Pana Jezusa przykazanie, aby ten człowiek właśnie szedł i opowiadał wszystkim po całym mieście, jakie wielkie rzeczy uczynił mu Pan Jezus. Chwała Jezusowi. To jest właśnie pokazane, to konkretne działanie Pana Jezusa w konkretnym, określonym właśnie celu, bracia i siostry. I ten cel musiał się zrealizować, musiał się on urzeczywistnić i myślę, że inny scenariusz trudno sobie byłoby w tym momencie wyobrazić. To jest rzecz, którą chciałbym właśnie, abyśmy zapamiętali, że Pan Jezus miał w tym konkretny cel, w tym, że właśnie wypłynęli w to miejsce i w tym określonym czasie. Ale wróćmy właśnie nad morze, czy nad jezioro, jak kto woli. Jest tyle określeń właśnie tego Morza Galilejskiego, że czasem można się troszeczkę pogubić, bracia i siostry. Dlatego jak usłyszymy Morze Galilejskie, Jezioro Galilejskie, Jezioro Tyberiackie, Jezioro Genezaret czy Morze Kineret, wszystko to są określenia jednego i tego samego zbiornika wodnego. Morze Galilejskie, Jezioro Galilejskie. Tutaj akurat czytamy właśnie, że zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, chodzi to bez wątpienia o to jedno i to samo właśnie morze, jezioro, ten sam zbiornik wodny, który znajdował się właśnie w Galilei. Znajdował się w Galilei. To, co jest ciekawe, dla naszego może takiego lepszego wyobrażenia, dlaczego jezioro? Bo nie było to takie specjalnie jakieś bardzo duże morze, jak na morze. Nasze wyobrażenie morza raczej jest takie, że sięga, że nie widać końca drugiego brzegu. Tutaj około 21 kilometrów, jak mniej więcej z Legnicy do Lubina ta odległość, taka długość była tego morza i jego szerokość około 13 kilometrów, więc nie jest jakieś takie szczególnie wielkie, dosyć głębokie, ponad 40 metrów głębokości i bardzo ciepłe. Jest to bardzo, bardzo ciepłe morze, którego temperatura dochodzi czasem do 33 stopni nawet, więc taka jest jego temperatura. I co jest jeszcze z takich ciekawostek, które warto przytoczyć, że jest to najniżej położony zbiornik jezioro słodkowodne na ziemi, ponad 200 metrów poniżej poziomu morza. Najniżej położone. Co z tego faktu wynika? Wynika coś bardzo też istotnego, co zawarte jest w tym fragmencie Słowa Bożego, że w związku z tak niskim położeniem, wysokimi temperaturami, różnicami i ciśnień i tak dalej, otoczenie dodatkowo wysokich gór powodują, że to jezioro charakteryzuje się nagłymi i gwałtownymi burzami. Jest tak po prostu, że jest pięknie, ładnie i przychodzi nagle moment bez żadnej zapowiedzi i wszystko zaczyna być inaczej. Przychodzi gwałtowna, zrywa się gwałtowny wicher, zrywa się gwałtowna burza. To jest myślę, że również takie dla nas interesujące i ciekawe, ponieważ tu widzimy właśnie wypłynęli. Przecież nikt nie wypływa w burze, prawda? Nikt nie wypływa, kiedy zbiera się sztorm, zwłaszcza ci, którzy mają jakieś doświadczenie. I tutaj była sytuacja podobna. Powiem wam, bracia i siostry, i przyznam się, podzielę się taką moją osobistą też refleksją związaną z tym miejscem, ponieważ jest mi niesamowicie bliskie. Jest dla mnie to jezioro Genezaret, czy to Morze Galilejskie, jest mi bardzo, bardzo bliskie. Stało się tak, kiedyś swego czasu miałem możliwość tam przebywać i tak sobie właśnie wspomniałem, kiedy czytałem tą historię, nie tylko, że potrafiłem sobie to jakoś już zobrazować i wyobrazić, ale rzeczywiście mogłem tam kiedyś być. Mało tego, że być. byliśmy wycieczką, byliśmy pewną taką grupą, no i był taki właśnie jeden z punktów programu, przepłynąć sobie statkiem właśnie tam u zboczy Galilei, niedaleko Kafarnaum, niedaleko miejsca tej góry błogosławieństw, tam gdzie Pan Jezus właśnie wygłaszał swoje kazanie na górze, z tego miejsca przepłynąć właśnie statkiem do Tyberiady. Przepłynąć właśnie niedługo, bo to tak jak wspomniałem, nie są duże odległości. Ten statek właśnie wypłynął i na mniej więcej gdzieś tam w połowie drogi zatrzymał się na tym jeziorze. Ktoś zaproponował, żebym podzielił się fragmentem Słowa Bożego. Było to dla mnie, wiecie, niesamowite. Być w tym miejscu, na środku jeziora Galilejskiego, móc otworzyć Słowo Boże, więc zacząłem patrzeć, jaki Pan Jezus, co On nauczał wtedy właśnie w konkretnych takich właśnie miejscach. Było to dla mnie dodatkowym takim niesamowitym przeżyciem i otworzyłem wtedy Ewangelię Marka, pamiętam 4 rozdział i 1 werset mówi, że Pan Jezus począł nauczać nad morzem i zeszło się do Niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I wtedy Pan Jezus wygłosił to słynne podobieństwa o siewcy, o 4 rodzajach gleb. I tak wtedy pamiętam, właśnie odczytałem i po dzień dzisiejszy to przeżywam. Po dzień dzisiejszy tym żyję właśnie. Za sobą miałem gdzieś tam tą krainę Gerazeńczyków, przed sobą właśnie widok tych zielonych brzegów, tych właśnie wzgórzy, gdzie swego czasu, około 2000 lat temu właśnie, byli uczniowie, byli ludzie, którzy chcieli słuchać Słowa Bożego, którzy właśnie, jeśli otworzyli swoje serce, to mogli przeżyć i doświadczyć tej cudownej Bożej łaski, tej cudownej tego Bożego dotknięcia, tego właśnie, że to ziarno zaczęło owocować i wydawać plon w ich życiu. To jest taka wielka łaska, dlatego tak jak wspomniałem, jest to dla mnie miejsce takie bliskie, jest mi ono szczególnie bliskie i nie wiem, czy taka sytuacja kiedykolwiek jeszcze w moim życiu się powtórzy, natomiast jestem wdzięczny właśnie Panu Bogu. Wróćmy więc do tej łodzi, wróćmy do tej historii. W Ewangelii Łukasza 22 werset mówi, że Pan Jezus wstąpił do łodzi i poprosił uczniów, aby się razem z Nim przeprawili. Wiemy, że Pan Jezus swoich łodzi nie miał. Były to łodzie, którymi pływał, że tak można powiedzieć, jeśli można użyć takiego określenia, łodzie wypożyczane na daną chwilę. Łódź wypożyczona na dany moment. Pan Jezus miał pragnienie przepłynąć, więc prosił uczniów, aby udostępnili Jemu swojej łodzi, żeby mógł właśnie zrealizować swój cel. I tak również miało tutaj miejsce. Również to się tutaj właśnie wydarzyło. Co jest również ciekawe, to, że Pan Jezus nie jest pokazane, żeby On tutaj wiosłował, ale On potrzebował właśnie tych uczniów, aby oni tą pracę też wykonali. Aby oni wykonali tą pracę. Zastanowiłem się nad tym, czy Pan Jezus czegoś potrzebuje, czy Pan Jezus może czegoś potrzebować. To jest takie dla mnie niezwykle ciekawe. Przecież On jest tym, który wszystkim daje wszystko, tak mówi Słowo Boże. Czy więc takie stwierdzenie, bracia i siostry, jak to, że Pan Bóg może niekiedy albo nawet może często czegoś potrzebować, czy jest to właściwe stwierdzenie? Czy Bóg może czegoś potrzebować? Czy Jezus może czegoś potrzebować? Może tak na moment zróbmy taką... Przejdźmy do innego miejsca Słowa Bożego, do Księgi Joba. Taką dygresję spróbujmy tutaj popatrzeć i zastanowić się. To miejsce mnie swego czasu również bardzo mocno zastanowiło i poruszyło. W 22 rozdziale Księgi Joba tam był taki człowiek, doradca Joba, który przyszedł i z jednej strony, aby go pocieszać, z drugiej napominać. Elifas miał on na imię i tam prowadzi właśnie swoje rozważania. One są opisane i niejednokrotnie on tutaj występował w tym całym doświadczeniu Joba i w 22 rozdziale, w 2 wersecie Elifas takie stwierdzenie wypowiada. Czy człowiek może być przydatny Bogu? Rozumny jest raczej samemu sobie przydatny. Czy człowiek może być przydatny Bogu? Nad tym się swego czasu również zacząłem zastanawiać. Czy człowiek może być przydatny Bogu? Zobaczmy na wydźwięk tego w ogóle zdania i tej wypowiedzi. Rozumny jest raczej samemu sobie przydatny. Raczej wydźwięk jest taki negatywny, że co człowiek może dla Boga zrobić? Co człowiek może zrobić Bogu? Do czego może być człowiek Bogu przydatnym? Rozumny raczej samemu sobie będzie przydatny i będzie korzystał z tego swoich umiejętności, swoich zdolności, swojego rozumu. Przecież Bóg jest samowystarczalny. Przecież Bóg jest twórcą wszystkiego, władcą wszystkiego. Przecież człowiek jest ułomny, taki niedoskonały, taki słaby. Przecież Czy człowiek może być przydatny Bogu? Takie pytanie tutaj właśnie zostało postawione. Bracia i siostry, jak brzmi odpowiedź? Absolutnie tak. Absolutnie człowiek może być przydatny Bogu. Nie tylko może, ale też powinien. Każdy jeden z nas, bracia i siostry, może i powinien być przydatny Panu Bogu. Jesteśmy ludźmi naprawdę wyjątkowymi. Jesteśmy jako ludzie osobami niezwykle wyjątkowymi, bracia i siostry, jedynymi w swoim rodzaju. To wiele jest cech, wiele rzeczy, które świadczą o tym, że jesteśmy naprawdę wyjątkowi. A podam tylko jedną, taką doskonale znaną, kiedy popatrzymy na swoje ręce, bracia i siostry. Kiedy popatrzymy na swoje dłonie, kiedy popatrzymy na swoje palce, mamy takie różne tutaj właśnie kółeczka, tak różnie ułożone. To są linie papilarne. One są tak wyjątkowe, że nie ma dwóch osób na świecie, żeby miały identyczny układ linii papilarnych. Nawet bliźniaki jednojajowe mają różne linie papilarne. Każdy człowiek tak różni się niesamowicie od drugiego człowieka. Jest naprawdę, to podkreśla tą wyjątkowość tego Bożego stworzenia. To podkreśla tą wyjątkowość osoby, którą właśnie jesteśmy, którą stanowimy, którą Pan Bóg nas właśnie uczynił i stworzył. Tak jesteśmy stworzeni przez Niego. Jesteśmy tak wyjątkowymi właśnie osobami pod bardzo wieloma względami. Mamy wspaniałe cechy, mamy wspaniałe umiejętności, jakich nie posiada nikt inny, bo jesteśmy, one są w nas złożone i po prostu one są gdzieś głęboko w naszym sercu, w naszym wnętrzu. Mamy jedyne w swoim rodzaju charaktery, osobowości, zdolności, które kiedy łączymy ze sobą, kiedy łączymy w jedno ciało, kiedy łączymy w jeden duchowy organizm, one stają się czymś nadzwyczajnym, czymś, co zadziwia świat od 2000 lat. To jest właśnie to życie Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest ten żywy Kościół. Kiedy łączymy, kiedy jeden dodajemy do drugiego właśnie, kiedy możemy właśnie wykorzystać te nasze zdolności, te nasze indywidualności, to, co Pan Bóg w nas zaszczepił, to, co Pan Bóg w nas zapisał, kiedy możemy właśnie przyjść i oddać na służbę Panu, jest to coś niezwykłego, jest to coś właśnie wyjątkowego, bracia i siostry. I jeśli jest ktokolwiek, kto myśli o sobie, że jest do niczego, że do niczego się nie nadaje, to nie jest dobre myślenie. Co ja mogę zrobić dla Boga? Co ja mogę zrobić wszechmogącemu Bogu? Jak mogę właśnie się Mu przysłużyć? Może, bracie czy siostro, masz jakąś przysłowiową łódkę, którą możesz wypożyczyć. Może masz samochód, którym możesz kogoś podwieźć, wyświadczyć jakieś dobro, coś przewieźć. Może masz wygodną kanapę, na której możesz kogoś ugościć. Może wspaniale gotujesz, może uwielbiasz się modlić za innymi. Może lubisz rozmawiać, przebywać z ludźmi, a oni dobrze się czują w twoim towarzystwie. Może grasz, śpiewasz, recytujesz. Z pewnością jesteś czymś wyjątkowym obdarowany. Pozwól Panu używać siebie. Pozwól Panu używać siebie i to, czym Ciebie obdarzył, oddaj na Jego chwałę. Pan Jezus absolutnie potrzebuje mnie i Ciebie do realizacji swojego planu, do realizacji swoich zamierzeń, do realizacji, do wykonywania właśnie Jego woli. On sprawił, że urodziliśmy się właśnie takimi, jakimi jesteśmy. Urodziliśmy się w takim, a nie innym czasie i mieszkamy właśnie w takim, a nie w innym miejscu. To jest dosyć ważne. Często ludzie mają z tym różny właśnie problem. Mnie przekonuje takie słowo z Dziejów Apostolskich z 17 rozdziału, żeby zaakceptować po prostu to miejsce, ten stan, w którym się znajduje, cieszyć się i tym służyć Bogu. 17 rozdział Dziejów Apostolskich, zobaczmy, werset 26 mówi tak. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi. I teraz zwróćmy uwagę. Ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. To mówi Boże Słowo. Pan Bóg wyznaczył miejsce, gdzie mieliśmy się urodzić, ten kraj, jesteśmy zadowoleni, nie jesteśmy zadowoleni, wiecie, to tak różnie właśnie z tym dzisiaj bywa i słyszeliśmy już dzisiaj na ten temat. Możemy w taki sposób na to patrzeć, możemy w inny, ale Pan Bóg ten czas wyznaczył. Wyznaczył to miejsce. Możemy mówić o czasach, w którym żyjemy, że kiedyś były lepsze czasy. Czemu teraz nam przychodzi, że kiedyś było tak, a dzisiaj jest tak? Dlaczego taki czas? Dlaczego żyję w takim przewrotnym czasie, w złym czasie? Dlaczego tak jest? Mogę na różny sposób się zastanawiać. Ale Pan Bóg miał plan. Miał plan dla mojego i twojego życia. Więc umieścił nas w określonym miejscu i umieścił nas w określonym czasie. Po co? Po to, żebyśmy odkrywali Jego wolę, ją realizowali, ją wypełniali, abyśmy właśnie mogli być narzędziem w Jego ręku, realizować Jego zamierzenia. Tak bardzo pragnie Pan Jezus mieć nas tylko dla siebie. On tak bardzo pragnie mieć nas tylko dla siebie, bracia i siostry. Tak sobie zrobiłem taki szybki przegląd właśnie, że Pan Jezus kiedyś potrzebował właśnie łódki Piotra, żeby mógł z niej nauczać, żeby mógł się nią poruszać, jak kiedy była taka potrzeba. Potrzebował rąk, nóg, oczu, otwartych serc, ust, uczniów swoich, których wysyłał, aby zwiastowali słowo, wysyłał na zwiastowanie Ewangelii. Korzystał Pan Jezus z majątności również kobiet, które usługiwały Mu. I o tym Słowo Boże również mówi. W ten sposób również były osoby, które się do tego dzieła przykładały, ewangelizowania, do dzieła nauczania. Potrzebował Pan Jezus wsparcia ze strony swoich uczniów. Kiedy modlił się w ogrodzie Getsemane, kiedy przychodził, kiedy napominał, jednej godziny nie mogli się czuwać ze mną, potrzebował. Potrzebował On, Wszechmogący Bóg, Pan Panów i Król Królów, ale potrzebował. Też potrzebował i wyrażał swoje właśnie taką potrzebę. Wyrażał ją. Czytamy o niej na stronicach Słowa Bożego. Potrzebował 5 chlebów i 2 rybek, żeby je rozmnożyć. Zapytał, kto ma. Przynieście, co jest. On się nad tym modlił. On błogosławił i one się rozmnażały. Potrzebował Pan Jezus właśnie. Słowo Boże o tym mówi. Słowo Boże nam na to pokazuje. A wiecie, jak z uwagą śledził ludzi, którzy przychodzili i wrzucali do skarbnicy przy świątyni? Słowo Boże poświęca temu również uwagę. Patrzył Pan Jezus i podał swoim uczniom tą informację. Zobaczcie, przyszła uboga wdowa, która 2 monety drobne wrzuciła, tyle co 1 grosz. Ona z wszystkich, mówię wam, dała najwięcej, dała wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę, na jakie detale Pan Jezus nawet zwracał, żyjąc swoją uwagę. Zwróćmy uwagę, my czasem właśnie myślę, że popełniamy taki błąd, gdzieś się zapędzamy i w związku z tym nie robimy nic, bo myślimy, czym ja mogę Bogu się przysłużyć, czym ja mogę właśnie usługiwać w Kościele, czym mogę usługiwać w zborze. Nie jestem może w taki szczególny sposób jakiś uzdolniony, ale każdy jeden z nas posiada coś naprawdę wyjątkowego. I ta wdowa posiadała również coś wyjątkowego, 2 drobne monety, które przyszła właśnie, oddała na służbę Bogu. Dostrzegł to Pan Jezus i tysiące ludzi, miliony ludzi czyta o tym na stronicach Ewangelii. Myślę, że każdego dnia od 2000 lat nieprzerwanie właśnie jest to zapisane. Zobaczmy, jak Pan Jezus właśnie patrzy na tych, którzy chcą ofiarować coś dla Niego, ofiarować swoje serce, ofiarować coś z siebie. To nie mówi Słowo Boże, abyśmy oczekiwali jakichś wielkich rzeczy, wręcz przeciwnie. Mówi, kiedy chcemy właśnie żyć dla Boga, kiedy chcemy usługiwać jedni dla drugich, zacznijmy od szklanki zimnej wody. Znamy doskonale to miejsce z Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 42 werset. No właśnie na ten temat mówi. Podaj szklankę zimnej wody. Niech to będzie twoja część usługiwania właśnie dla Bożego ludu, dla Bożego Kościoła. Szklanka zimnej wody. Nie ewangelizację z setkami, tysiącami czy milionami ludzi. Są szczególne powołania w Bożym Kościele. Ale dla mnie tak niesamowicie wymowna jest ta szklanka zimnej wody. Jest to coś ponad nasze siły? Czy jest to coś, co przekracza kogokolwiek możliwości, bracia i siostry? Nawet małe dziecko, najmniejsze, które jest może, które jest na tyle samodzielne, że potrafi nalać szklankę wody, może usłużyć dla drugiego. Może usłużyć dla drugiego. Zobaczmy, co pokazuje nam Słowo Boże, jaki właśnie kierunek. Tylko mówi jedną rzecz właśnie, taką niesamowitą, tylko nie bądź bezczynny. Nie bądź bezczynny, nie bądź bezużyteczny. To tak wyraźnie właśnie. Nie myśl tak, jak myślał Elifas, który powiedział, czy człowiek może być przydatny Bogu. To jest złe myślenie. I wiecie, w Księdze Joba, kiedy byśmy czytali dalej 42 rozdział, 7 werset, tam Pan Bóg mówi do Elifaza, że jego gniew zapłonął przeciwko niemu, bo nie mówił prawdy. Bo nie mówił prawdy o Bogu. Bo Elifaz nie mówił właśnie prawdy o Bogu, tak jak czynił to Job. Zapłonął gniew Pana przeciwko Elifazowi. Właśnie, między innymi myślę, za takie podobne właśnie stwierdzenia. Czy człowiek może być do czegoś przydatny Bogu? To jest właśnie nieznajomość Boga, nieznajomość Jego słowa, nieznajomość Jego objawienia, nieznajomość Jego woli prowadzi do takich właśnie błędnych stwierdzeń. W drugim liście do Tymoteusza chciałem, abyśmy odczytali to miejsce. Z 2 rozdziału, werset 21. Tutaj mamy właśnie odpowiedź, jakie jest Boże oczekiwanie względem każdego jednego z nas, bracia i siostry. Tu mamy odpowiedź, jakie jest Boże oczekiwanie, co Pan pragnie, czego pragnie od nas, jakiego życia pragnie od nas. 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza, 2 rozdział, Werset 21 mówi, jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Słowo Boże tak wyraźnie, tak jednoznacznie stwierdza, daje nam odpowiedź. Będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i co? I przydatnym dla Pana. Zwróćmy uwagę właśnie na to słowo. Czy człowiek może być przydatny Bogu? Absolutnie tak. Boże oczekiwanie jest to, aby człowiek był przydatny Bogu. Aby każdy jeden z nas był przydatny Bogu. Powinienem zadać więc sobie pytanie, co zrobiłem w tym celu, żeby być przydatnym dla Boga? Co zrobiłem w tym kierunku, aby być przydatnym dla Boga? Czy wystarczająco oddzieliłem się właśnie od tego świata? Czy wystarczająco jestem oddzielony? Czy pozostawiłem te rzeczy próżne? Czy zostawiłem te rzeczy pospolite i chcę, i mam to pragnienie, aby być użytecznym w ręku wszechmogącego Boga. Oddzielić się od tych rzeczy pospolitych, by być naczyniem do celów zaszczytnych. By być właśnie tym gotowym na Boże działanie. By być gotowym na Boże właśnie używanie mnie, mojego życia. Być poświęconym i być przydatnym w ręku Pana. Przydatnym do czego? Nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Bracia i siostry, to jest właśnie ten cel, to jest właśnie ten kierunek, jaki wyznacza nam Słowo Boże. Od kiedy poznaliśmy Pana Jezusa Chrystusa, nie powinniśmy stać gdzieś z boku i przypatrywać się tylko, ale czynnie włączać się w życie Kościoła, czynnie właśnie angażować się, włączać się i żyć i rozpowszechniać to dzieło Ewangelii i rozpowszechniać je wszelkimi możliwymi właśnie dostępnymi sposobami, aby ono się rozkrzewiało, aby to życie właśnie było takim życiem, przedłużeniem właśnie tego zwiastowania uczniów, zwiastowania Pana Jezusa. Każdy z nas ma tą możliwość w taki czy w inny sposób. Tym czy inną rzeczą swoją, którą posiadamy, umiejętnością, tym, aby właśnie usługiwać dla innych, aby tym się dzielić. I tymi słowami chciałbym właśnie zachęcić i was, i również samego siebie jeszcze bardziej zmobilizować, aby to, co mamy, aby to, co mam, mógł oddać właśnie Panu. Usłużyć dla Jego chwały, usłużyć dla Jego imienia. Oczywiście tym warunkiem jest zachowanie siebie od tej pospolitości, od wpływów tego świata, życia według tego wzoru, tego modelu, który ten świat po prostu propaguje, którego uczy, tego sposobu myślenia, wyglądu, zachowania. Wszyscy wyglądają dzisiaj, dążą do tego, żeby wyglądać tak samo. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że szczególnie to w młodym pokoleniu jest tak bardzo widoczne. Wszyscy dążą do tego, żeby wyglądać bardzo, bardzo zbliżeni, podobni do siebie. Mało kto dzisiaj dąży, żeby być podobnym do Jezusa Chrystusa. Tak mało jest osób, które dążą właśnie w tym kierunku. Upodobnić się do mojego Pana, upodabniać się do mojego Zbawiciela. To zupełnie dwa różne kierunki. Jedni upodobniają się do innych, do swoich gwiazd, swoich idoli i tak dalej, naśladują, tak się czeszą, ubierają i to wszystko. A dzisiaj jak niewiele jest właśnie uwagi w tym kierunku, aby upodobnić się do Zbawiciela, naszego Pana. Bądźmy inni, bracia i siostry. Bądźmy inni niż wszyscy dookoła. Otwórzmy się właśnie na Boże działanie. Poświęćmy się, poświęćmy nasze serca i bądźmy gotowi, aby Pan nas używał do wszelkiego dobrego dzieła. To taka właśnie dygresja, która mi przyszła, taka myśl związana z tym, że Pan Jezus czegoś potrzebował od uczniów. Potrzebował właśnie, aby czymś przepłynęli, potrzebował, aby użyli siły swoich mięśni, napędzili tą łódź. Wróćmy do z powrotem nad nasze morze, wróćmy z powrotem do naszej łódki i zobaczmy, co tam się dalej wydarzyło. Kiedy Pan Jezus mówi, przeprawmy się na drugi brzeg jeziora i odbili od brzegu. To jest 8 rozdział, przypomnę, 22 werset i poniżej. Uczniowie odbili od brzegu. Zaczęli wiosłować, przepłynęli, nie wiadomo jaką odległość, ale po jakimś czasie widzimy, czytamy, że Pan Jezus zwyczajnie usnął. Napisane jest, że Pan Jezus po prostu w czasie tej ich przeprawy po prostu usnął. I kiedy usnął, wtedy coś się wydarzyło. Niekiedy jeszcze był razem z nimi, niekiedy kiedy był aktywny, ale właśnie wtedy, kiedy usnął. To jest takie dla mnie również stało się ciekawe. Wtedy, kiedy Pan Jezus usnął, rozpętała się gwałtowna burza. Słowo Boże mówi, pokazuje nam, że zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze, fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Bracia i siostry, to byli ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do różnego rodzaju burz. To nie tak jak my, może byśmy od razu się zatworzyli, jakby trochę zakołysało, ale to byli rybacy. To był ich zawód. Oni byli na co dzień właśnie obyci z tym morzem i z wszystkimi tymi właśnie rzeczami, które mogły ich spotkać. Natomiast myślę sobie, że skoro Słowo Boże opisuje, że rzeczywiście gwałtowny wicher na jeziorze, fale zaczęły zalewać, byli w niebezpieczeństwie i trwodze, to rzeczywiście tam naprawdę musiało się dziać coś nieprzeciętnego. Coś, co również ich wprawiło właśnie w takie zatrwożenie, skoro przyszło to właśnie dla nich niebezpieczeństwo. Łódka mogła przecież w każdej chwili się przewrócić, a gdzieś z dala od brzegu na szalejącym morzu utrzymać się chyba nawet najlepszy pływak nie byłby w stanie sobie poradzić. I było dramatycznie. Tu jest fragment Słowa Bożego, który opisuje pewien ich właśnie dramat, który opisuje pewne ich właśnie rozterki. To, że zaczynają się krzątać, to, że zaczynają coś robić, byli w niebezpieczeństwie i przypomnieli sobie. Byli w niebezpieczeństwie i przypomnieli sobie, że ktoś jeszcze jest z nimi w tej łodzi przecież. Jest Jezus, który, zobaczmy dalej, pomimo tej szalejącej dookoła burzy, pomimo tego wichru i fal, które zalewają łódź, Pan Jezus spokojnie śpi. Pan Jezus ciągle spokojnie śpi. Przychodzą do Niego, 24 werset mówi, mistrzu, budzą Go. Mówią, mistrzu, mistrzu, giniemy. Mistrzu, mistrzu, giniemy. Zorientowali się, bracia i siostry, a Pan Jezus spał. Zadziwiający jest ten spokój Pana Jezusa. Zadziwiający jest ten spokój Pana Jezusa. Przecież pamiętamy, prosiłem wcześniej, abyśmy to zapamiętali. Pan Jezus miał cel, do którego zmierzał. Pan Jezus miał cel, do którego płynął. Nie wyobrażam sobie, żeby ta łódka mogła zatonąć. Nie wyobrażam sobie tego, że mógłby nie osiągnąć zamierzonego przez siebie celu. Nie wyobrażam sobie. Natomiast my jako ludzie, często przychodzą jednak te zwątpienia. Kiedy te fale się pojawiają, kiedy przychodzą właśnie te burze, kiedy zaczyna trząść, kiedy ta łódź zaczyna się chwiać, kiedy traci się tą stateczność, to przychodzą też i zwątpienia. To przychodzą rozmaite myśli, bracia i siostry. Ja myślę, że to był taki swego rodzaju test wiary, że to był taki swego rodzaju test zaufania właśnie uczniów, jak oni zareagują w danym momencie życia. I ta sytuacja, myślę, że miała na celu ich nauczyć też na przyszłość, aby czegoś głębokiego się nauczyli, czego i również my nauczyć się powinniśmy. Czego również i my, bracia i siostry, nauczyć się powinniśmy. Jak łódka jest przy brzegu, to kiedy zerwie się na morzu sztorm, to nie wyrządzi jakiejś wielkiej szkody. Z tej łódki można wyjść po prostu i schronić się w najbliższym miejscu. Ale zauważmy, problem zaczyna się wtedy, kiedy ona już wypływa, kiedy już jest jakiś dystans i ten brzeg traci się już z oczu. Wtedy jest już zupełnie inaczej, kiedy zrywa się ten sztorm na pełnym morzu, na otwartym morzu, zupełnie inaczej on już wygląda. I tak sobie pomyślałem, że rozmaite doświadczenia, rozmaite próby, które mają miejsce przecież też i w życiu, myślę, że każdego jednego z nas, u jednych większe, u innych mniejsze, stosownie do wiary, stosownie do naszych przeżyć i wieku, i doświadczeń, i tak dalej, one przecież przychodzą. Nasza wiara jest wypróbowywana w różny sposób. Nasza wiara w różny sposób jest właśnie doświadczana. I kiedy to ma zazwyczaj miejsce? Czy wtedy, kiedy mamy oparcie w swoich możliwościach, kiedy próbujemy wykorzystać wszystkie nam dostępne środki, możliwości, swoje może zdolności, może swoje umiejętności, może innej osoby, kiedy właśnie tak liczymy, mocno wiążemy właśnie rozwiązanie danego problemu z czyjąś interwencją albo swoją właśnie mądrością czy umiejętnością. Wtedy to jest właśnie taka sytuacja, jakbyśmy byli przy brzegu. Możemy wyjść po prostu i gdzieś się schować. Ale to rzeczywista próba, rzeczywiste doświadczenie następuje wtedy, kiedy wszystkie nasze możliwości się kończą. Kiedy wszystkie nasze możliwości jako ludzi się kończą, wtedy właśnie Pan Bóg oczekuje. On jedynie pozostaje. Wtedy On jedynie pozostaje. Jak często robimy ten błąd i zauważam to również i w swoim życiu, że zawsze najpierw te wszystkie rzeczy dookoła próbuję wykorzystać, a potem dopiero zwrócić się do Pana. A może lepiej sobie zaoszczędzić dużo czasu i problemów i po prostu przyjść do Pana. Przyjść do Niego od razu. Uczniowie przyszli, zbudzili Go i zawołali, mistrzu, 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 giniemy. Pomyślałem sobie, że kiedykolwiek taki moment jeszcze nadejdzie w moim życiu, kiedykolwiek nadejdzie w życiu kogokolwiek z nas, upewnijmy się co do jednej rzeczy, bracia i siostry. Czy w tej naszej łodzi jest Pan Jezus? Czy w tej naszej łodzi znajduje się rzeczywiście Pan Jezus? Nieraz w tym całym takim zalataniu, w tym pośpiechu, w tym zagonieniu różnych obowiązków, różnych innych rzeczy, zapominamy ze sobą zabrać kogoś najważniejszego. Zapominamy zabrać kogoś najważniejszego. Ile razy zdarzyło się podejmować decyzje, gdzie nie konsultowaliśmy tego z naszym Panem, gdzie nie rozmawialiśmy o tym razem z Nim, nie mieliśmy właśnie przekonania, przeświadczenia, że to jest na pewno zgodne z Jego wolą. Po prostu poszliśmy. Poszliśmy sobie sami. Mówiąc tak obrazowo, odpłynęliśmy sami. Znaleźliśmy się na morzu. Przychodzi doświadczenie, przychodzi trwoga. Przychodzi wówczas absolutnie uzasadniona. Gdzie jest Pan? Gdzie w tym wszystkim jest Pan? Jak to ważne jest na każdym etapie, na każdym odcinku swojego życia zwrócić uwagę, mieć tą absolutną pewność i przekonanie, że ze mną jest mój Pan, że w tej sytuacji, i w tej sytuacji, i w tej sytuacji, że On jest razem ze mną. Bracia i siostry, może On będzie nawet, mówiąc tak obrazowo, spał, ale to nie powinno absolutnie nikogo z nas właśnie zniechęcać do tego albo budzić naszych wątpliwości, że Pan nad wszystkim czuwa. Słowo Boże pokazuje, że kiedy Pan Jezus spał, pomimo tego, że spał, On nad wszystkim właśnie czuwał. On czuwał nad wszystkim i tego możemy być absolutnie pewni. I tego uczę się właśnie ze Słowa Bożego, że nawet kiedy mi się wydaje, że Pan Jezus w jakiś szczególny sposób nie ingeruje w moje życie, w jakiś szczególny sposób nie interweniuje w danej sytuacji, chociażbym chciał, może chociażbym oczekiwał. Wydaje mi się, że jest gdzieś odległy. Wydaje mi się, że gdzieś mnie pozostawił samego. Jest to absolutnie błędne założenie. Pod warunkiem, że swoje życie, swoją sprawę powierzyłem w Jego ręce. To ja uważam, że nie ma takiej możliwości, aby On nas pozostawił, że nie ma takiej możliwości, aby On nas nie doprowadził. Boże Słowo mówi, abyśmy się właśnie nie lękali. Kiedy Pan Jezus jest obok, nie ma się czego lękać. Powiem więcej. Słowo Boże mówi, że choćbyś i umarł, żyć będziesz. Chwała Panu Jezusowi. Halleluja. Choćbyśmy i umarli, i tak żyć będziemy, bracia i siostry. No to co jest jeszcze więcej? No to co jeszcze można do tego wszystkiego dodać? Albo co jeszcze można, czego jeszcze można oczekiwać? Nie ma takiej fali, uważam, która mogłaby nas zalać. Nie ma takiej fali. Pod warunkiem, że w tej łodzi, którą płyniemy, jest Jezus Chrystus. Pod warunkiem, że właśnie jest obok nasz Pan. I to, że Jemu właśnie ufamy. Jezus wstał. Jezus obudził się i z nadzwyczajną lekkością, z nadzwyczajną łatwością zrobił coś niesamowitego. Zrobił coś, co wprawiło w zdumienie uczniów, którzy byli razem z Nim. Po prostu rozkazał wiatrowi i morzu, aby się uciszyły. Powiedział do rzeczy niematerialnych, powiedział do bezosobowych rzeczy. Mówi, ucisz się i umilknij. Zgromił wiatr, zgromił morze i posłuchały go. Posłuchały go jak niesamowicie posłuszne dzieci swojej mamusi. Posłuchały go jak przełożeni podwładni swojego szefa. Posłuchały go jak szeregowy generała. Posłuchały go jak stworzenie swojego Stwórcy. On tylko powiedział. Wstał i powiedział. Przyszło mi na myśl słowa psalmu, wspaniałego psalmu 33, 9 werset, który pokazuje na tą moc Bożego Słowa, który pokazuje na moc wypowiadanych przez Boga słów. I 33 psalm, werset 9, chciałbym zacytować to słowo. Zwróćmy uwagę, mówi nam, bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Tak właśnie dokonało się dzieło stworzenia. I tak się dokonują właśnie rzeczy też i w tym świecie, w którym my żyjemy, bracia i siostry, i w tej duchowej rzeczywistości. Aby tylko Pan powiedział właśnie słowo. Słowo Boga, słowo Jezusa ma tą niesamowitą moc, do której może, czy może o której nie zawsze jesteśmy tak głęboko przekonani, że ono ma taką moc w naszym życiu. A powiedziałbym tak, że zaufanie do Boga, ono opiera się i polega przede wszystkim na oparciu się na Jego słowie. Zaufanie do Boga polega na oparciu się na Jego Słowie i stąd ono się bierze i stąd czerpiemy właśnie zaufanie, stąd czerpiemy wiarę. Doskonale znany jest ten fragment z Listu do Rzymian, który mówi, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe, bracia i siostry, skąd czerpiemy wiarę? Skąd bierzemy tą ufność? Skąd nabierzemy tej pewności, jak nie ze Słowa Bożego? Jak nie ze Słowa Bożego? I przyszła mi na myśl kolejna właśnie historia, którą podobieństwo, które opowiedział Pan Jezus, a zapisane w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale zostało. Ono jest bardzo podobne. Popatrzyłem na nie właśnie w ten sposób, przez pryzmat tego wydarzenia z Ewangelii Łukasza, tam na morzu, tej łodzi i tej burzy. Popatrzyłem na 7 rozdział Ewangelii Mateusza i zobaczyłem bardzo podobne właśnie stwierdzenie. 7 rozdział, 24 werset i poniżej. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Zwróćmy uwagę, czego naucza Pan Jezus. Pokazuje właśnie zbudowany dom na mocnym właśnie fundamencie. Dom, który został oparty na mocnym fundamencie. I co się wydarzyło? Jaka była próba tego fundamentu? Jaka była próba tej budowli? Tą próbą właśnie był ulewny deszcz, wezbrane rzeki, wiatry, które uderzyły na ów dom. Uderzyły z impetem, uderzyły z siłą i nie powaliły go. I nie pokonały go. Dlaczego? Bo ów dom był zbudowany na mocnym fundamencie, był zbudowany na mocnej opoce, a tym fundamentem w naszym życiu jest właśnie nic innego jak Słowo Boże. Jak to żywe właśnie Słowo Boże, któremu powinniśmy całym sercem właśnie zaufać i przywiązać się do Niego i każdego dnia, i każdej chwili właśnie o Nim rozmyślać i trzymać się Go właśnie, i trzymać się Go z wszystkich naszych sił, bracia i siostry. Trzymać się Słowa Bożego. To jest ta gwarancja, że kiedy przyjdą burze, że kiedy przyjdą wichry, my będziemy nadal właśnie stali. My będziemy stali właśnie, bo będziemy trzymać się Słowa Bożego, bo zbudowane nasze życie, bo zbudowana nasza wiara została właśnie na tym fundamencie. I mówi Pan Jezus tak wyraźnie, że kto słucha Jego słów, słucha, ale nie tylko na tym poprzestaje, bo iluż jest też słuchaczy, którzy potrafią recytować Słowo Boże na pamięć i niewiele z tego wynika. Kto słucha słów moich, mówi Pan Jezus, i wykonuje je. Kto słucha i wykonuje. Powiązana zależność. Tu jest, występuje właśnie taka niesamowita zależność poprzez między słuchaniem Słowa Bożego i Jego wykonywaniem, Jego wprowadzaniem właśnie do swojego życia. Kto tak czyni, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. Bracia i siostry, życzę tego z całego serca, wam i sobie, życzę tego nam, abyśmy tak właśnie budowali w ten sposób właśnie swój dom, budowali swoją wiarę, swoją relację właśnie z Bogiem. Nasze zaufanie powinno do Boga powinno obejmować wszystkie aspekty naszego życia. Powinno kierować nami, bracia i siostry, myślę, takie przekonanie, że wszystko, co czyni Pan Bóg, jest dobre. Wszystko, co czyni Pan Bóg, jest dobre i jest tak wtedy nawet, kiedy tego nie rozumiemy. Ile sytuacji, ile rzeczy i z naszego życia, i świadectw, które słyszeliśmy, wydawały się na początku, że biegną w jakimś dramatycznie złym kierunku. A potem okazało się, że było to na zbawienie, że było to na ratunek, że było to błogosławieństwem. Ile takich sytuacji w naszym życiu miało miejsce, kiedy wydawało nam się, że jest źle, że Bóg stracił kontrolę nad moim życiem, że przestał ingerować, przestał działać. A jednak, kiedy pozwoliliśmy Mu doprowadzić Jego dzieło w naszym życiu do końca, okazało się zupełnie inaczej. Przychodziliśmy, chwaliliśmy Go, dziękowaliśmy Mu za Jego łaskę, za Jego działanie. Bóg daje, Bóg jest dobry i daje swoim dzieciom to, co jest dobre. Tak mówi Słowo Boże. Chwała naszemu Bogu. Bóg jest dobry i to jest nasza łaska. I to jest właśnie nasza ufność, bracia i siostry. Tym powinniśmy pokładać swoją ufność. Efekt wówczas będzie zdumiewający, kiedy tylko zaufamy naszemu Panu. Zdumieni byli uczniowie? Byli zdumieni. Werset 25, 8 rozdziału Ewangelii Łukasza mówi właśnie, że przestraszyli się i zdumieli się. Mówili jeden do drugich, któż jest ten, że nawet wicher i wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go. Któż to jest? Kto to jest razem z nami? To jest właśnie Jezus. To jest właśnie Jezus, bracia i siostry, któremu zaufaliśmy. To jest Jezus, który wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. To jest właśnie ten Jezus, któremu powierzyliśmy nasze życie. Dokładnie ten sam, o którym czytamy właśnie na stronicach Słowa Bożego. On dokładnie jest ten sam właśnie dzisiaj także i w naszym życiu i dzisiaj tutaj na tym miejscu i w tym zgromadzeniu. Dokładnie ten sam, pełen łaski, pełen mocy, pełen dobroci i pełen przebaczenia. Dokładnie ten sam Jezus. Nie ma innego. Tylko jeden Pan, jeden Bóg, jedna wiara. Halleluja. Bracia i siostry, do tego Jezusa my dzisiaj mamy możliwość przyjść. Mamy możliwość przychodzić i w Jego obecności się znajdować. Chciałbym zachęcić nas właśnie do otwarcia naszych serc. Chciałbym zachęcić nas do takiego szczerego, prostego, dziecięcego wręcz zaufania do Niego. Kiedykolwiek przyjdą w naszym życiu trudne chwile, kiedykolwiek zdarzą się jakieś takie sytuacje, których byśmy nie chcieli, aby miały miejsce, nie traćmy ufności, nie traćmy wiary, nie traćmy nadziei, trzymajmy się niewzruszenie wyznania, mówi Słowo Boże. Trzymajmy się tego, trzymajmy się Słowa Bożego, trzymajmy rękoma i nogami. Pomyślałem sobie tak w ten sposób, że bez Biblii człowiek ginie. Bez Biblii człowiek ginie. Początkiem wielu problemów, które mają miejsce w życiu ludzi wierzących, jest to, że przestają czytać Słowo Boże, że przestają czytać regularnie Słowo Boże. Przeanalizujmy swoje życie i zobaczmy, kiedy zaczynają się właśnie problemy w naszym życiu, kiedy jesteśmy pełni Słowa Bożego, kiedy zaczynamy dramatyzować, kiedy jesteśmy bliscy jakiegoś załamania, depresji, czy wtedy, kiedy czytamy Boże Słowo, żyjemy Nim na co dzień, jesteśmy od Niego, że tak powiem, uzależnieni, czy wtedy, kiedy tego słowa jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i coraz mniej. Kiedy czytamy wybiórczo, kiedy czytamy tylko po kawałku, tylko chwilę, albo wcale, albo jestem zmęczony i tak dalej, zaczyna się wtedy zupełnie inny odbiór rzeczywistości. Zupełnie inaczej odbieramy sytuacje, które mają miejsce i dzieją się w naszym życiu. Pomyślałem sobie w ten sposób, porównałem Słowo Boże do kroplówki. Nieraz zetknęliśmy się z tym, że człowiek, kiedy jest chory, kiedy nie może spożywać normalnie pokarmu w szpitalu, podaje się mu po prostu kroplówkę. I wszelkie pożywienie, wszelki pokarm, który organizm jest w stanie przyswoić, jest podawany przez tą kroplówkę. I my, bracia i siostry, tak sobie myślę i wyobrażam, jesteśmy w dokładnie takiej samej sytuacji względem Słowa Bożego. Jesteśmy tak podłączeni i uzależnieni, bo to Słowo Boże, ono w nas wnosi życie, ono w nas powoduje to, że trzyma nas właśnie, że w tym wszystkim nie, po prostu nie wpadamy w jakieś załamania, w jakieś takie kryzysy, że w tym wszystkim potrafimy się odnaleźć w trudnych chwilach, w trudnych czasach, że potrafimy właśnie stanąć wiarą. To powoduje Słowo Boże, które wnosi właśnie do nas życie, które wnosi do naszego organizmu, do naszego duchowego organizmu, jest tym właśnie pokarmem dla naszej duszy. Ile razy słyszeliśmy, że Słowo Boże jest tym pokarmem, że Słowo Boże jest tym chlebem. Nauczał tego nas Pan Jezus, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ale dlaczego więc, myślę sobie, nieraz odłączamy tą kroplówkę. Odłączmy kroplówkę od człowieka chorego. Parę dni umrze. Parę dni umrze. Bez wątpienia. Czemu myślimy, że w życiu naszym duchowym odłączymy się od Słowa Bożego, oddzielimy się od Słowa Bożego i będziemy mocni, będziemy stabilni? To nic, że znamy Słowo Boże. To nic, że je znamy i może wiele wersetów na pamięć, ale Słowem Bożym uczy mnie Biblia, sama uczy mnie tego, że Słowem Bożym trzeba żyć na co dzień, że Słowem Bożym trzeba żyć na co dzień, żeby właśnie i ta wiara rosła, i te siły właśnie przychodziły, aby właśnie też przychodziła ta nadzieja i ufność w chwilach różnych, trudnych, w chwilach czasem złych. Mamy takie cudowne obietnice w Słowie Bożym. Pan Jezus w 10 rozdziale Ewangelii Jana powiedział takie słowa, bardzo je lubię i pozwólcie, że je zacytuję. 10 rozdział Ewangelii Jana, werset 28. Mówi Pan Jezus, 27 może jeszcze przeczytajmy. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Owce moje głosu mojego słuchają, a ja znam je, a one idą za mną. Zobaczmy. Owce głosu co robią? Słuchają. Owce głosu słuchają. Słuchają i wypełniają. Słuchają i idą. I idą za swoim Panem, idą za swoim pasterzem. I ja daję im żywot wieczny, mówi Pan Jezus. I nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Chwała Jezusowi, bracia i siostry. Ja kiedy czytam takie słowa, to jestem pełen radości właśnie. To jestem pełen ufności i wdzięczności dla Boga, że mówi sam Pan, że nie ma takiej siły i tej mocy, która by przyszła i zabrała tego najmniejszego wierzącego z jego ręki, która by przyszła i zagrabiła i wyrwała go z ręki Ojca czy z ręki Pana Jezusa. Nie ma takiej siły na tym świecie, ani we wszechświecie nie ma takiej siły i takiej mocy. Jeśli tylko właśnie trwam w moim Panu, jeśli tylko słucham Jego słowa, chcę je wypełniać, wprowadzam je do swojego życia, mogę tym się cieszyć, mogę tym się radować, mogę to przeżywać. W 14 rozdziale Ewangelii, listu do Rzymian jeszcze, również cudowne słowa, które są zapisane, 14 rozdział listu do Rzymian, werset 8. Chciałbym odczytać wspólnie z wami. Może 7 jeszcze też widzę powiązany z tym wersetem 8. 14 rozdział listu do Rzymian, 7-8 werset. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Tak mówi Słowo Boże. Nikt z nas dla siebie nie żyje, nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto, czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Chwała naszemu Bogu. Drogi bracie i droga siostro, chciałem, abyśmy to głęboko właśnie zrozumieli. Jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana. To jest właśnie ta treść tego, czym chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Jeśli żyjemy, to żyjemy dla Pana. A jeśli umieramy, to umieramy dla Pana. Bo czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Do Niego należymy. Jego jesteśmy własnością. Jego dziećmi. W Jego ręku się znajdujemy. Cudowne Boże obietnice. Boża łaska. Otwarte bramy nieba otwarte są właśnie dla każdego jednego z nas. Tylko chciejmy tam się znaleźć. Tylko chciejmy z całego serca właśnie naszemu Panu zaufać. I chciałbym zakończyć fragmentem psalmu 91, który wnosi nadzieję w chwilach trudnych, który wnosi nadzieję w chwilach prób, w chwilach doświadczeń, na które powinniśmy się niejednokrotnie powoływać w swoim życiu. I myślę, że to jest właśnie taką dobrą rzeczą. Ten psalm uczy takiego bezgranicznego zaufania do Pana. Uczy, jak pozbyć się lęku o to swoje życie. Tak wiele jest różnych doniesień. Jeśli tym wszystkim się człowiek karmi, co jest na zewnątrz, to rzeczywiście kryzys za kryzysem, coraz gorzej, nie ma pracy, po co się uczyć i tak dalej. I to wszystko staje na głowie dramatycznie. Dramatycznie jest ogólnie na świecie. Ale tutaj w Słowie Bożym coś zupełnie innego czytamy. 91 psalm, 14 werset mówi tak. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. To mówi Bóg o swoich dzieciach. To mówi Bóg o swoich dzieciach. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę, bo zna imię moje. Zobaczmy 15 werset. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham, mówi Pan. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. I co dalej jest napisane? Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę, długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Chwała naszemu Bogu. Długim życiem go nasycę, mówi Słowo Boże, ukażę mu zbawienie, ale też napisane jest, będę z nim w niedoli, bracia i siostry. To przekonuje nas o tym, że różne trudne chwile przyjdą w naszym życiu, będą one miały miejsce, nie uciekniemy od nich, ale możemy je zupełnie inaczej przeżyć. Możemy je zupełnie inaczej przejść, kiedy właśnie oddamy się w ręce naszego Pana, kiedy oddamy się w ręce naszego Zbawiciela. Pan mówi, będę razem z Tobą. Będę z Tobą na tej łodzi. Będę z Tobą w czasie tego sztormu. Będę z Tobą w czasie tego wichru. Będę z Tobą, mówi Pan. Będę z Tobą, ponieważ mnie umiłowałeś. Ponieważ znasz moje imię, ponieważ wiesz, do kogo się zwrócić, bracia i siostry. Tymi słowami chciałem dzisiaj pośród was się podzielić i również zachęcić chciałbym do wspólnej modlitwy. Chciałbym również zachęcić was do wspólnej modlitwy, abyśmy właśnie przejrzeli swoje życie i zobaczyli. Może dzisiaj jest ono takie spokojne. Może nie dzieje się nic szczególnego, może nie dzieje się nic takiego dramatycznego, to dziękujmy Bogu, bądźmy pełni ufności, pamiętajmy na te słowa, że takie chwile mogą przyjść kiedyś w naszym życiu i wiedzmy wtedy, jak postąpić, wiedzmy wtedy, jak się zachować, wiedzmy, jaką przyjąć wówczas postawę. A może jesteśmy w takim okresie swojego życia, który jest okresem burzliwym, który określilibyśmy terminem, że jest to burzliwy okres mojego życia. Nie wiem, co będzie, lękam się o tą i o tą sprawę. Nie wiem, nie znam was, bracia i siostry, każdy z was ma swoje życie indywidualne i w różny sposób bardzo tak indywidualnie jesteśmy prowadzeni, bardzo indywidualnie przeżywamy rozmaite rzeczy dotyczące naszych spraw, naszego życia. Także Te osoby również chciałbym zachęcić do tego, aby popatrzeć z wiarą i z ufnością na Pana Jezusa. Aby zwrócić się z wiarą i z ufnością do Jezusa Chrystusa, który ma moc, aby rozwiązać wszelki problem, który dał cudowne obietnice, że nas przeprowadzi, że będzie z nami w niedoli, że nie pozwoli, abyśmy właśnie upadli i się załamali. On ma rozwiązanie. On ma konkretne rozwiązanie. On ma konkretną właśnie odpowiedź. Chciejmy z niej skorzystać. A może jest ktoś, kto wyruszył w podróż. Wyruszył w podróż w swoim życiu i zapomniał zabrać ze sobą Pana Jezusa. Zostawił Go na brzegu i wypłynął swoją łódkę samotnie. Wypłynął swoją łódką samotnie. Popłynął. Wydawało mu się, że tak będzie dobrze. Wydawało mu się, że tak będzie lepiej. To również i dla tych osób. Chciałbym powiedzieć, że jest możliwość, aby zawrócić. Dzisiaj jeszcze jest możliwość, aby zawrócić do brzegu. Aby zawrócić do brzegu i zaprosić Pana Jezusa do swojego życia. I zaprosić Pana Jezusa do swojego serca. Zaprosić Go do tej swojej łodzi. Powiedzieć o swoich błędach. Nie jesteśmy wolni od błędów. Wszyscy je popełniamy, bracia i siostry. Powiedzieć o swoich błędach. Podjąłem złą decyzję. Popełniłem taki czy inny błąd. Źle zrobiłem. Panie Jezu, przebacz mi. Przebacz mi i wejdź do mojego życia. Wejdź i prowadź mnie. Chcę żyć z Tobą i chcę żyć dla Ciebie. Mamy dzisiaj tą możliwość. Mamy dzisiaj ten czas, bracia i siostry. Dlatego chciejmy go wykorzystać. Dlatego chciałem zaprosić Was, zachęcić do wspólnej modlitwy. Poprosiłbym może o powstanie i módlmy się. I wzywajmy imienia Pana Jezusa. Dziękujmy, uwielbiajmy albo prośmy i wołajmy, bądź wołajmy o przebaczenie. Jeśli kogoś serce jest też poruszone, aby właśnie przyjść tutaj do przodu, aby razem z braćmi móc się pomodlić, to czujmy się też wolni tutaj i swobodni, aby podejść i aby opowiedzieć o swoim problemie czy przeżyciu, a bracia będą się również modlić i wstawiać i cały zbór będzie się modlił, abyśmy mogli przeżywać tą właśnie miłość, ten pokój, tą jedność właśnie w Duchu Świętym i to Boże działanie, aby ono w nas i w naszym życiu się rozlewało. Módlmy się do naszego Pana. Hallelujah.